Gość dnia w Radiu Gdańsk.
Łączymy się przez Skype'a. Gościem dnia Radia Gdańsk jest dr Witold Ostand, główny analityk Instytutu Zachodniego do Spraw Bezpieczeństwa i Polityki Energetycznej Niemiec. Rozmawia Piotr Kubiak.
Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panie Doktorze.
Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panie Rektorze.
Nie poddamy się szantażowi gazowemu Rosji. Działanie Putina nie wpłynie na gospodarstwa domowe i sytuację Polski. Polska była na ten krok przygotowana. To zapewnienia premiera Mateusza Morawieckiego po cięciu dostaw gazu właśnie przez Rosję do Polski. Czy jesteśmy bezpieczni, jeśli chodzi o dostawy gazu?
Jesteśmy bezpieczni. Rząd zrobił bardzo wiele przez ostatnie lata. Mamy zasoby. Mamy już zdywersyfikowane, czy będziemy mieć niedługo zdywersyfikowane w całości, że tak powiem, alternatywne dostawy gazu. Niestety tylko jest jeden problem. No ten gaz nie pochodzący z Rosji będzie nas drożej kosztował i na te zwyżki cen musimy się mentalnie i finansowo przygotować. Era taniego gazu w Europie pomału się kończy. I oczywiście konflikt na Ukrainie ma to na to decydujący wpływ, ale generalnie trendy wzrostowe już zaczęły się utrzymywać po skończeniu, czy powiedzmy po odwołaniu pandemii koronawirusa w Europie czy tu też w Polsce, tak? Więc na to musimy być przygotowani, ceny gazu będą rosły, a to jakby jest pewnym nie tyle katalizatorem, czy przyspieszacem wzrostu tych cen.
Panie doktorze, ale czy na przykład poważna interwencja Amerykanów może spowodować to, że te ceny, że ceny spadną?
No oczywiście, że tak, szanowni państwo.
Czy to się dzieje? Czy to się cały czas dzieje, rozumiem?
To się dzieje, ale szanowni państwo, Amerykanie sterują polityką zagraniczną, sterują polityką gospodarczą, ale tam jeszcze powiedzmy głównym, że tak powiem, aktorem rynku, czy naftowego, czy gazowego są podmioty prywatne i one chcą zarabiać. Tak, nie oszukujmy się, jeżeli są ceny światowe, zwyżki cen gazu, to te koncerny amerykańskie też chcą zarabiać. Całe łańcuchy dostaw też się wydłużają, bo to jednak gaz sprężony, rozprężony, wydobyty, przesłany do gazoportu Świnoujścia. Niestety ten cały ciąg logistyczny musi kosztować i to też jest skalkulowane w cenę gazu. No, szanowni państwo, w Polsce też trzeba jednak zwrócić uwagę, że to, co robi się coraz droższe, czasem rządy różnych koalicji rządzących w Polsce utajniały, tak, żeby nie stracić społeczeństwa, ale na to musimy się przygotować.
No właśnie, a co było utajniane i co zrobił obecny rząd i co jeszcze powinien zrobić obecny rząd, żebyśmy byli bezpieczni, jeśli chodzi o gaz i chodzi o ropę?
Wszystko wskazuje, że te działania, tak jak powiedziałem wcześniej, parę minut wcześniej, podejmowane, jeśli chodzi o dywersyfikację, bezpieczeństwo energetyczne, są trafne. Czekajmy na rozwój wypadków. Ja uważam, że wystarczy dopilnować tego, co jest, otworzyć Baltic Pipe, rozwijać dalej połączenia, krótko mówiąc, umowy gazowe czy umowy dotyczące ropy z państwami Bliskiego Wschodu, Afryki Północnej, oczywiście ze Stanami Zjednoczonymi. I to powinno nam, nie jest problem dzisiaj dywersyfikacja, problem jest tylko cena tego gazu czy ropy naftowej, tak? I tutaj będziemy świadkami pewnych zwyżek, niepokojów, tak? Ta wojna, która trwa na Ukrainie, nie służy po prostu stabilizacji ogólnoświatowej. Wiele jest spekulacji też na rynkach spotowych wokół tych surowców, ale to się ze spokojem uspokoi, wystarczy. Miejmy nadzieję, że ten konflikt zakończy się szybciej niż później i on się szybciej skończy, tym bardziej nastąpi ta stabilizacja, a ta kwestia dywersyfikacji w dłuższej perspektywie od naszego wschodniego partnera wyjdzie nam tylko na dobre, tak? No ale chwilowo musimy się na różnego reperkusje przygotować, różnego typu finansowe. Szanowni państwo, ja powiem taką ezopową prawdę, ale może to może nie tyle będzie oburzające, to może trochę będzie śmieszne, ale pieniądze to jest najmniejsza cena, jaką możemy w tej chwili zapłacić generalnie tak za swoje bezpieczeństwo.
To bezpośredni atak na Polskę, tak mówi również premier Morawiecki o wstrzymaniu dostaw rosyjskiego gazu. Czy jest taka możliwość, że Rosjanie, którzy odcięli gaz nie tylko Polsce, ale i Bułgarii, wcześniej zrezygnowała z niego Litwa, czy mogą pozbawić gazu, mogą pozbawić Niemcy gazu?
Cały czas ta groźba istnieje, szanowni państwo, dlatego też trzeba troszeczkę zrozumieć pana Olafa Scholza, który z nóżki na nóżkę przestępuje w obawie właśnie przed takim scenariuszem i to by była potężna reperkusja dla całej Europy. No, kwestia recesji później w Niemczech, kwestia uderzenia tej recesji, tej tektonicznej, że tak powiem, fali, która by uderzyła w państwa ościenne, również Polskę. No Polska ma największy wolumen tutaj w Europie Środkowo-Wschodniej, handlu z Niemcami, import-eksport i to by mogło być bardzo niekorzystne dla nas, tak, podrożenie tam produkcji, ograniczenie zamówień w Polsce, więc to wszystko wisi tutaj nad nami. No i proszę zrozumieć politykę Niemiec, która jest bardzo, bardzo ostrożna. Politykę Austrii, która też przez lata zarabiała na rosyjskim gazie jako dystrybutor, tak, redystrybutor. I politykę Węgier, która też, ale tu akurat zaważy również sektor jądrowy, tak, jeśli chodzi o Węgry, też jest, krótko mówiąc, no, w bardzo trudnej sytuacji, jeśli chodzi o wpływ Rosji na swoją politykę, na sektor energetyczny. Tak. Te trzy państwa mają potężny problem, krótko mówiąc. Tak. Nie przewidziały tego w czasie.
Ale nie przewidziały tego, czy po prostu chciały robić, szczególnie Niemcy chcieli robić biznes oparty na bardzo tanich paliwach rosyjskich. Byli bardzo zadowoleni, chcieli kreować politykę, zieloną politykę dla całej Europy, dla Polski. Tutaj czego efektem na przykład również było zamykanie, czy próba zamknięcia kopalni w Turowie.
No, szanowny panie rekordzie, tu ma pan rację. No, cała polityka niemiecka przez ostatnie 30 lat była jednokierunkowa, tak, w oparciu o dwa dogmaty. Jedno, że to stabilny Federacja Rosyjska dostawca surowców. Dwa, te surowce są najtańsze i zbliżenie z Rosją, jakby powiedzieć, jest potrzebne dla Europy. No i w ten deseń, że tak powiem, projektowano całą politykę. To, co pan powiedział, jest prawdą. Tak? No niestety tak chciano zarabiać. No, była to paskudna, krótko mówiąc, polityka stosowana wobec innych państw europejskich, no ale takie drogi wybrali Niemcy. I to dzisiaj oczywiście mówi się o pani Merkel i o odpowiedzialności, ale to cała klasa, bym powiedział, analityczna i polityczna się podpisywała w ten deseń, szanowni państwo. I teraz pytanie, miała powstać jakaś, powiedzmy sobie, komisja odpowiedzialności w Bundestagu, która miała rozliczyć te błędy niemieckiej kalkulacji geopolitycznej, czy energetycznej, czy błędy pewnego rodzaju w kierunkach, tak, standardowej polityki niemieckiej. Na razie troszeczkę cicho o tej, powiedzmy, komisji. Zobaczymy, czy w ogóle do niej dojdzie i czy będzie ktokolwiek pociągnięty do odpowiedzialności, bo to były wielkie błędy, które niestety mają dzisiaj katastrofalne dla całej Europy, Unii Europejskiej, powiedzmy, konsekwencje. I tu są dokładnie odpowiedzialne na osoby z nazwiska i imienia, które się podpisywały przed strategicznymi dokumentami. Proszę zobaczyć, że decydę, nawet jakim była pani Merkel, choć całkowicie jej nie rozgrzeszam, tak, tego polityka, ale ona nie podejmowała sama tych decyzji. Ona była, że tak powiem, podprowadzana odpowiednim torem przez całą grono doradców zatrudniony przez władze niemieckie i tych doradców w prywatnych think tankach i w biznesie i przez prezesów spółki, więc tutaj jest naprawdę wielkie pole do popisu, żeby dojść od nitki do kłębka, kto jest za tą sytuację w Niemczech odpowiedzialny. I te społeczeństwo niemieckie powinno dążyć do tego, żeby poznać prawdę, kto im zgotował ten los i takie koszmarnie wysokie ceny surowców energetycznych, które będą jeszcze droższe na rynku niemieckim i całość wisi nad Niemcami. Niestety zagrożenie odcięcia gwałtownych dostaw dostaw gazu ziemnego do Republiki Federalnej. I to jest wielki problem gospodarczy już w tej chwili całej Europy, no bo nie da się tego ukryć, że gospodarka niemiecka jest największą gospodarką Unii Europejskiej i ważna rozwoju Unii Europejskiej. Tak? Niemcy nawet się trochę ciszną w tej małej Europie, biorąc pod uwagę swój potencjał, nastawiony na eksport na zewnątrz. Tak? No to tak to dzisiaj wygląda i niestety muszą, że tak powiem, swoje brudy zacząć prać u siebie i pokazać te wszystkie procesy, bo one nam ułatwią zrozumienie tego, co się stało przez ostatnie 20-30 lat i dlaczego Rosja ma, dzisiaj Rosja, jakby powiedzieć, nadaje ton polityce europejskiej poprzez swoją, jakby powiedzieć, asertywność w tym, co się dzieje na Ukrainie i swoją asertywność wobec ponad 20 państw Unii Europejskiej, tak? To jest bardzo ciekawe, mając mniejszy potencjał ekonomiczny, że tak powiem, nadaje nam, że tak powiem, pewną buduje, czy kształtuje nam pewne ramy decydowania i niestety te alternatywy w tej chwili są niestety nieciekawe, tak, dla Unii Europejskiej.
A kto się wyłamie z tego mechanizmu, który zaproponował Putin? Czyli chodzi o płacenie rublami. Kto się, przepraszam, nie wyłamie rublami za gaz? Bo są informacje, że są cztery państwa, które chcą dalej płacić rublami, chcą teraz płacić rublami za gaz. Jest to wbrew umowom, bo my, przypomnę, Polska nie zgodziła się na płacenie rublami za gaz i stąd mamy wstrzymanie tych dostaw.
A szanowni państwo, nie chciałbym być złym wróżbitą, tak? Ale cały czas to są te państwa, które wymieniłem, te trzy na pewno, tak? Czyli problem jest Węgier, problem jest Republika Federalna Niemiec, problem jest Austrii. Pytanie jeszcze, te czwarte państwo, tak, które jakby powiedzieć, podniesie tą samą, jakby to ryzyko. I no, na razie to są domysły, to są spekulacje, ale to wisi nad nami, krótko mówiąc. I niestety taki scenariusz też trzeba przyjąć. Tak? Przynajmniej, no, szanowni państwo, Sam Olaf Scholz mówił, że co najmniej 4 lata, biorąc pod uwagę możliwości w tej chwili logistyczne i powiedzmy sobie gospodarcze Niemiec, będzie trwało powolny proces rezygnacji z rosyjskiego gazu w gospodarce niemieckiej. Tak? No, przez te 4 lata no niestety Federacja Rosyjska będzie swoją politykę w jakiś sposób narzucać Niemcom, tak? Będzie niewygodne.
Ale tutaj, panie doktorze, ale tutaj można postawić takie od razu pytanie, czy ta wojna będzie w związku z tym trwała 4 lata, bo to są gigantyczne pieniądze zasilane, którymi Niemcy zasilają budżet Putina i Rosji.
Miejmy nadzieję, że ta wojna skończy się tak szybko, jak to będzie możliwe, ale takie ryzyko istnieje. Proszę zobaczyć, że ta wojna przechodzi z bardzo czasami zaognionego sytuacji do takiej pełzającej sytuacji, tak? I tu Władimir Putin rozdaje karty na tej wojnie, to on narzuca politykę, czy powiedzmy zakres, gdzie atakuje, jak się i w tym momencie reaktywnie bronią się Ukraińcy. Do tego też, jakby powiedzieć, pomoc ta europejska czy światowa dla Ukrainy, ona krzepnie, jest coraz większa. No i im ona będzie większa, tym ta beznadziejna wojna, mam nadzieję, się szybciej skończy dla dobra nas wszystkich, również dla Ukrainy. No miejmy nadzieję na pochybę Rosji, tak, że tutaj agresor zostanie ukarany, jeśli chodzi o, no, poniesie są konsekwencje, przynajmniej zostanie wypędzony, tak, z Ukrainy, ale będzie to niezwykle trudne, bo agresor mimo wszystko ma zasoby, jest w stanie walczyć i ma akceptację, poparcie Władimir Putin i jego otoczenie. Ten projekt Putin jest cały czas pobierany przez społeczeństwo rosyjskie, co jest niestety bardzo przykre, ale tak jest, to są realia. Tak? My tego nie potrafimy zmienić, nie potrafiliśmy zdemokratyzować Rosji, bo się średnio kojarzy demokracja z Rosjaną, tak, z rządami pana Borysa Jelcyna i tym wielkim upadkiem gospodarczym, paporyzacją społeczeństwa, niewypłacaniem emerytur, żołdu żołnierzom, z tym wszystkim niestety fatalnie kojarzy się demokracja jako ustrój Rosjaną. Przyszedł autorytaryzm putinowski i ta putinada trwa od 20 lat, no i widać, że jeszcze jakiś czas przetrwa. Jaki? Nie jestem w stanie odpowiedzieć, co się stanie w tej chwili, bo może już dzisiaj być zamach na Władimira Putina, albo w jaki sposób zostanie usunięty od władzy. Może w tej chwili to się dziać, ale my tego nie wiemy, bo tam jest wielka kultura, powiedzmy kurtyna, żelazna kultura informacyjna tego, co się tak naprawdę dzieje w otoczeniu Władimira Putina i jego, jakby powiedzieć, osób, które zarządzają w tej chwili w Rosji. Tak?
No putinada niestety trwała również na Zachodzie i teraz widzimy, jak są Niemcy. Ale takie pytanie, czy Polacy teraz mogą pomóc energetycznie Niemcom, bo federalny minister gospodarki Robert Habeck planuje rychłe wstrzymanie importu rosyjskiej ropy, jak się dowiadujemy z gazety Die Welt. Jak dotąd głównym problemem było zaopatrzenie w paliwo we wschodnich Niemczech, ale jest rozwiązanie właśnie dzięki polskiej pomocy. To tak piszą dziennikarze Die Welt. Chodzi o możliwość zaopatrywania jednej z rafinerii w Niemczech wschodnich przez port w Gdańsku. Polacy mogą odegrać kluczową rolę w pomocy Niemcom w tym momencie? Czy Niemcy będą jawnie prosić Polskę o pomoc, czy nie?
Mogą, a nawet muszą, moim zdaniem, w imię Solidarności Europejskiej powinniśmy pomagać Niemcom, tak? I to będzie dobry krok. To zrobimy naprawdę dobry sobie PR, krótko mówiąc, wobec społeczeństwa niemieckiego. I społeczeństwo niemieckie nam tego nie zapomni, tak? Bo te relacje polsko-niemieckie są czasami dosyć takie kąśliwe, nieprzyjemne, co będą napięcia, ale tu bądźmy razem i jesteśmy w stanie pomagać Niemcom i tą nieszczęsną rafinerię szwedzką, tylko mówiąc, wspierać. No i czekajmy na pozytywny rozwój wypadków. Oczywiście też będzie to się dla nas wiązało z pewnymi profitami też finansowymi, ale tutaj powiedzmy ta solidarność europejska będzie na pierwszym miejscu i pomagajmy Niemcom, tak?
Ale czy Niemcy, ale panie doktorze, czy Niemcy to docenią? Bo jak na razie Niemcy i inni przedstawiciele innych państw Europy Zachodniej na przykład mówią o to, że Polska jest super, bo tak pomaga ukraińskim uchodźcom, że to jest coś niesamowitego, ale jeśli my mówimy o specjalnych funduszach dla Polski, która przyjęła około 3 milionów ukraińskich uchodźców, no to co mamy? Nie mamy żadnych działań tak naprawdę, mamy tylko jakieś opowieści, które no, są po prostu dosyć żenujące, skandaliczne, a jeszcze dodam tylko, jeśli chodzi o Niemcy, no to na przykład chcą wysyłać sprzęt na Ukrainę, do którego nie ma amunicji. O co chodzi? No,
szanowni państwo, jest niestety tak, że pan Olaf Scholz no, waha się, tak, bo sondaże samego społeczeństwa niemieckiego wskazują, że ten ostatni z RTL-u, tak, robią przez telewizję niemiecką, że jednak nie ma poparcia społeczeństwa niemieckiego. Większość Niemców jednak jest przeciw wysyłania czołgów ciężkiego sprzętu. Niemcy dokonują różnego rodzaju, krótko mówiąc, figur retorycznych, aby opóźniać, jak tylko mogą, jakby powiedzieć, wysyłanie tego sprzętu. No mam nadzieję, że nastąpi przełom, ale społeczeństwo niestety, no elektorat waży, jest ważny dla Scholza, który ma fatalne notowania w tej chwili, tak, w Niemczech i generalnie, szanowni państwo, czy cały czas wisi nad, krótko mówiąc, nad, powiedzmy sobie, polityką Scholza, ta polityka Gerharda Schrödera i całego ugrupowania SPD związanego z zbliżaniem się gwałtownym z Rosją, tak, z tymi
zażyłościami. Mówi się o piątej kolumnie w Europie Putina.
No tak to troszeczkę wyglądało, no może nie troszeczkę, bo na to powinny być, powiedzmy, służby niemieckie, BMD i inne, no, potężne śledztwa, tak, to powinno być pokazane opinii publicznej, te zażyłości, kto za co brał pieniądze i dlaczego brał i dlaczego wcześniej służby na to nie reagowały, na ile one są upolitycznione, bo te wszystkie problemy, które my mówimy, mamy u siebie, tak, że pewnego rodzaju rzeczy się dzieją, jesteśmy na tym z tego niezadowoleni, pewne powiedzmy instrumenty państwa czy instytucje nie do końca działają, dokładnie to jest cała Europa. My nie jesteśmy jakimś państwem szczególnie upośledzonym pod względem państwowości, tak? Nie, nie, to się wszędzie dzieje, tylko my nie zawsze o tym słyszymy, bo widzimy Niemcy, postrzegamy ich przez pryzmat, nie wiem, pięknych autosa, które się zaczynają rozpadać, tak? Komunikacji miejskiej i tak dalej, różnego rodzaju rozwiązań technologicznych, to są jedne Niemcy, ale ten rak różnego rodzaju problemów toczy te demokracje europejskie i trzeba te wszystkie problemy wyjaśniać. Im szybciej to wyjaśnimy, tym szybciej zbudujemy lepszą, stabilną Europę, ku pożytku również dla nas i dla Niemców, Francuzów i tak dalej, innych państw, więc to wszystko jest w Niemcach, w niemieckich, powiedzmy, w rękach niemieckich polityków, którzy odpowiadają w demokratycznym państwie przed swoim elektoratem i tutaj elektorat będzie cisnął, bo jednak to oburzenie publicystów niemieckich, ta fala oburzenia, jeśli chodzi o tę fatalną politykę, co jak się okazało w konsekwencji...
Panie doktorze, a czy to jest szczera fala oburzenia publicystów niemieckich? Pan jest na co dzień z niemiecką prasą i jakby jest pan w temacie Niemiec, no każdego dnia. To jest szczere, czy to jest nieszczere?
Trudno powiedzieć, szczere czy nieszczere, ale jest. To i tak jest wielka zmiana publicystyczna pod względem tego, co było w latach 80., 90. czy wcześniej, tak? Tam, powiedzmy, ta korporacja publicystów jednak troszeczkę się wyłamała i pokazuje inne nurty myślenia, tak? No bo były pewne dogmaty polityce niemieckiej, które się nie przekraczały, one były niereformowalne, nieprzekraczalne. Dzisiaj one spaliły na nie, okazuje się, były błędem, totalnym błędem, który pogrąża całą Europę. I miejmy nadzieję, że ta presja, też młodsze pokolenie, to się wszystko zmienia, szanowni państwo, od drugiej wojny się to mamy już trzecie, czwarte pokolenie Niemców, które myśli troszeczkę inaczej, ma inne spojrzenie. Ci młodzi ludzie coraz więcej mówią w polityce, bo to są na przykład główny elektorat tych partii typu Zielona, tych partii FPD, którzy powiedzmy za 4 lata będą już powiedzmy coraz bardziej świadomym elektoratem i będą wybierać przyszłe władze w Niemczech, tak więc tu jeszcze pytanie jest o koalicję dzisiejszą, tą koalicję powiedzmy drogowych świateł, czy ona przetrwa, bo tu jest wielki znak zapytania, tak?
No będziemy się temu przyglądać. Jeszcze tylko cytat z angielskiej gazety Daily Telegraph. Wojna na Ukrainie rozwiała wszelkie złudzenia co do niemieckich elit politycznych i biznesowych, które okazały się aroganckie, niekompetentne i skorumpowane. No, obyśmy tego nie musieli czytać już więcej o niemieckich elitach, ani również o polskich. Nigdy i o elitach w żadnym innym państwie Zachodu. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo, do usłyszenia. Wszystkiego dobrego państwu życzę.
Gość dnia w Radiu Gdańsk.